historia, którą czytałem kilka razy i nigdy nie słyszałem kazania na podstawie tej historii. I za każdym razem, kiedy ją czytałem, wywoływała wielkie moje zdziwienie. Nie wiem, czy będziecie ją kojarzyli, bo jest to jedna z takich historii trochę dziwnych, może lekko brutalnych, ze Starego Testamentu. A jak? Ale czytając ją kolejny raz, zastanawiałem się, czy tym razem jestem w stanie coś w niej znaleźć, coś wydobyć. Czy ta historia znalazła się tam może przypadkiem, czy ma jakieś znaczenie dla nas dzisiaj? Jaka to historia? Pierwsza Księga Królewska i rozdział 13. I najpierw przeczytam całą historię, zatem ci, którzy ją pamiętają, to sobie odświeżą, a jak ktoś miałby usłyszeć po raz pierwszy, to też niczego nie straci. Pierwsza Królewska, 13 rozdział. A oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży, a Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła i zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan, oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz, ten zgładzi na Tobie kapłanów wzgórz, którzy na Tobie kadzą i spali na Tobie kości ludzkie. Dał też znak tego samego dnia, mówiąc, taki jest znak, że Pan to powiedział. Oto ołtarz ten rozpadnie się i popiół, który jest na nim, rozsypie się. Gdy król usłyszał słowo męża Bożego, który wypowiedział o ołtarzu w Betelu, wyciągnął Jeroboam swoją rękę od ołtarza i zawołał, pochwyćcie go. Lecz jego ręka, którą wyciągnął przeciwko niemu, uschła i nie mógł jej opuścić z powrotem. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół rozsypał się z ołtarza zgodnie ze znakiem, jaki dał na rozkaz Pana mąż Boży. Odezwał się więc król i rzekł do męża Bożego, przebłagaj proszę oblicze Pana Boga Twego i módl się za mną, abym mógł opuścić z powrotem moją rękę. I przebłagał mąż Boży oblicze Pana, także król mógł opuścić z powrotem swoją rękę i była jak poprzednio. Potem rzekł król do męża Bożego, chodź ze mną do domu i posil się, chcę ci dać też upominek. Lecz mąż Boży odrzekł królowi, choćbyś mi dał nawet połowę twojego mienia, nie pójdę z tobą i nie spożyję chleba i nie napiję się wody na tym miejscu, taki bowiem mam rozkaz od Pana, nie spożyjesz chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. Poszedł też inną drogą, a nie wracał tą, którą przyszedł do Betelu. Mieszkał zaś w Betelu pewien prorok, starzec, a gdy jego synowie przyszli i opowiedzieli mu wszystko, co w tym dniu uczynił w Betelu mąż Boży i słowa, które wypowiedział do króla, opowiedzieli to swojemu ojcu. Rzekł do nich ich ojciec. Którą drogą poszedł? Synowie jego pokazali mu drogę, którą poszedł mąż Boży, przybyły z Judy. On zaś rzekł do swoich synów, osiodłajcie mi osła. A gdy oni osiadali mu osła, wsiadł nań i pojechał za mężem Bożym, a spotkawszy go siedzącego pod dębem, zapytał go, czy ty jesteś owym mężem Bożym, który przyszedł z Judy? A on odpowiedział, ja jestem. Rzekł wtedy do niego, chodź ze mną do domu i posil się chlebem. A ten na to, nie mogę zawrócić i pójść z tobą. Nie posilę się też chlebem i nie napiję się u ciebie wody w tamtym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz Pana, nie jedz tam chleba i nie pij tam wody. Nie wracaj też tą samą drogą, którą przyszedłeś. A on rzekł do niego, także ja jestem prorokiem jak ty. A anioł rzekł do mnie z rozkazu Pana tak. Sprowadź go z powrotem z sobą do swojego domu, niech zje chleb i napije się wody. Tak go okłamał. Zawrócił więc z nim i spożył chleb w jego domu i napił się wody. A gdy oni siedzieli przy stole, doszło słowo Pana proroka, który go zawrócił z drogi. I ten odezwał się do męża Bożego, który przyszedł z Judy. Tak mówi Pan, ponieważ sprzeciwiłeś się słowu z ust Pana i nie wypełniłeś rozkazu, jaki ci dał Pan, Bóg twój, i wróciłeś się i jadłeś chleb i piłeś wodę w miejscu, o którym powiedział ci, nie jedz chleba i nie pij wody, zwłoki twoje nie spoczną w grobie twoich ojców. A gdy ten zjadł chleb i napił się wody, kazał osiodłać osła dla proroka, którego zawrócił z drogi. I ten poszedł, lecz w drodze napadł nań lew i zagryzł go. I leżały zwłoki jego porzucone na drodze, a osioł stał obok nich. Również i lew stał obok zwłok. A gdy przechodzący ludzie zobaczyli zwłoki porzucone na drodze i lwa stojącego obok zwłok, przyszli i opowiedzieli o tym w mieście, w którym mieszkał ów prorok starzec. Usłyszawszy o tym prorok, który zawrócił go z drogi, rzekł: jest to ów mąż Boży, który sprzeciwił się słowu z ust Pana. Pan przeto wydał go na pastwę lwa, który go pogruchotał i zagryzł zgodnie ze słowem, jakie doń wypowiedział. Następnie rzekł do swoich synów: osiodłajcie mi osła. I osiodłali. Pojechał tedy i znalazł zwłoki porzucone na drodze i osła, i lwa stojących obok zwłok. Lecz lew nie pożarł zwłok, ani nie rozszarpał osła. Więc podniósł więc prorok zwłoki męża Bożego i wsadziwszy je na osła, sprowadził z powrotem do miasta owego proroka, starca, aby odbyć żałobę i urządzić mu pogrzeb. Jest jeszcze dokończenie tej historii, ale myślę, że tam najważniejsze myśli zostały już w tej historii przedstawione. I powiem wam, że ilekroć czytałem tą historię, zadawałem sobie pytanie, jaka ona jest dziwna i czy ma jakiekolwiek przesłanie. Cóż za okrucieństwo, jaki dramat. Ale zanim przejdziemy do pewnych szczegółów, chciałbym na chwilkę spojrzeć na mapę i wyjaśnimy sobie kilka takich drobiazgów geograficzno-historycznych. Coś tam widać na tej mapie. Otóż to jest moment, kiedy po Salomonie królem zostaje Rehabeam i 10 plemion północnych zostało oderwanych od Izraela. Izrael podzielił się na dwie części. Na południu była Juda, a na północy pozostałe plemiona. Dwa państwa. Królem północnego królestwa został Jeroboam, który wcześniej był sługą Salomona, ale się zbuntował i postanowił pewne rzeczy zrobić po swojemu. Jedną z tych najbardziej kluczowych rzeczy, które postanowił zrobić po swojemu, to ustanowił nowy sposób kultu, a właściwie nowe miejsca, żeby cały Izrael nie pielgrzymował do Jerozolimy, która wcale nie była tak daleko, właściwie tutaj wszędzie jest blisko. No, dzisiaj to wszędzie jest blisko, paręnaście kilometrów, to można wsiąść w samochód i dojechać chwila, moment. Ale nawet w tamtych czasach te kilometry nie robiły takiego wrażenia, tych paręnaście, czasem parę dziesiąt. I ustanowił Jeroboam dwa miejsca, gdzie sprawowano kult. Jedno to było Betel, a drugie na północy Dan. I ludzie nie musieli już chodzić do Jerozolimy, ale chodzili albo do Betelu, albo do Dan. Bo bał się, że jak ludzie pójdą do Jerozolimy, to znowu im się tam spodoba i powiedzą, a po co tak dwa narody, a zróbmy jeden naród. I to jest właśnie ten moment, kiedy Jeroboam rozpoczyna działalność ołtarza w Betelu, który jest zaraz obok samej granicy, a do Jerozolimy jest około 15 kilometrów. Betel to było bardzo znane miasto, wcześniej tam wielu patriarchów bywało. To było dobre miejsce, żeby tutaj Boga chwalić, ale Pan Bóg powiedział, będzie tylko jedno miejsce. To tyle z tą mapą, z tą historią, całą resztę można sobie gdzieś tam doczytać, może trochę więcej, ale kilka myśli. Czy to jest taka zwykła historia, jakaś się zdarzyła, czasem się coś może wymknęło spod kontroli? Nie, widzę tutaj bardzo wyraźnie, że tak wiele cudów, które zdarzyły się w tej historii, mówią o tym, że Pan Bóg jest bardzo widoczny i działa. To nie była taka sobie historia. Dlaczego to się zdarzyło? Dlaczego taka historia? Dlaczego Pan Bóg wysyła tego proroka, który nawet nie ma tutaj imienia? Jest bezimiennym prorokiem, chociaż te słowa, które wypowiedział, były tak bardzo znamienne. Znamienne i w tym momencie, kiedy je wypowiedział, i znamienne na wiele wieków do przodu. Co bardzo ciekawe, zapowiada, że przyjdzie człowiek o konkretnym imieniu. Mówi o Jozjaszu, który ma przyjść i ma zakończyć te pogańskie, bałwochwalcze działania, które rozpoczął Jeroboam. I to niezwykłe, bo dopiero po 300 latach pojawia się ten człowiek, Jozjasz, który zostaje królem. Zostaje królem, będąc małym chłopcem. Po imieniu. Jeszcze inna taka sytuacja, kiedy Pan Bóg powołuje kogoś po imieniu, to historia Cyrusa, kiedy też Pan Bóg mówi, przyjdzie ktoś, kto zrealizuje moje zadanie. To jest w moim odczuciu bardzo niezwykłe, że Pan Bóg zna ludzi po imieniu. Również o nas jest powiedziane, że i nas zna po imieniu. I tak jak dla tamtych miał jakieś konkretne zadanie, bardzo znaczące, tak wierzę, że i dla nas ma zadania. Nawet jeżeli nie czytamy o sobie samych w Piśmie Świętym, po imieniu, to nas zna i ma dla nas jakieś zadanie. I to jest taki bardzo znaczący element tego krótkiego przesłania, które chciałem przekazać na podstawie tej historii. Co jest celem w naszym życiu? Pojawia się prorok, wysłany po to, bo Pan Bóg chce ratować całego Izraela. 10 plemion się oderwało, zaczynają jakiś bałwochwalczy kult, więc Pan Bóg zaczyna działać. I nawet jeżeli w naszych oczach pewne wydarzenia są tak bardzo brutalne, krwawe, to taki właśnie jest grzech. Tak jak patrzymy na obozy koncentracyjne i ludzie zadają sobie pytanie, dlaczego to się stało? Jak Pan Bóg mógł pozwolić? Ale to w żaden sposób nie było Bożym zamysłem. Taki po prostu jest grzech. Kiedy grzech coraz bardziej się rozwija i ma się dobrze, to dzieją się właśnie takie rzeczy. To jest właśnie tak krwawo i brutalnie. Odwaga proroka jest dość znamienna. Jest to taki towar dość deficytowy, bycie odważnym. Dzisiaj ludzie są odważni w internecie. Są gotowi powiedzieć to i tamto. Gotowi są powiedzieć to i tamto gdzieś tam za plecami, ale rzadko ludzie są gotowi być odważnymi i powiedzieć coś w twarz. Powiedzieć w twarz królowi, to dopiero było wyzwanie. Łatwiej jest być miłym, choć i to nie jest takie łatwe być miłym. A być miłym, stanowczym i odważnym, wszystko w jednym, bardzo się ceni odwagę. Staje przed królem, staje przed ołtarzem prorok i wypowiada te słowa. Wypowiada słowa prorocze, które zapowiadają to, co stanie się kiedyś, to jak ten kult bałwochwalczy zostanie zakończony. No i król się zdenerwował. No dopiero co rozpoczął, tak miało być pięknie, taka piękna uroczystość, taki piękny ołtarz, a tu przychodzi jakiś, nie wiemy w ogóle jaki, i zaczyna tutaj coś mówić przeciwko nam. I król, jak to król, używa swojego argumentu, wyciąga rękę. I ta ręka, jak czytamy w Słowie Bożym, uschła mu. I to jest dla mnie bardzo zrozumiałe. Kara. Kiedy ktoś robi coś przeciwko Bogu, coś przeciwko Bożemu posłańcowi, to spotyka go kara. To jest nawet takie oczekiwane. To nawet byśmy powiedzieli, to nawet jeszcze więcej byśmy do tego coś dołożyli. Ale chwilę później król mówi, módl się za mnie, żeby ta moja ręka mogła być tak jak kiedyś, żebym mógł ją z powrotem opuścić. Prosi o cud, prosi o uzdrowienie. A gdyby ta ręka tak została na dłużej, tak mogła być świadectwem tego wydarzenia i tego cudu. I ja bym po mojemu, według mojej logiki i mojego charakteru, no to król zasłużył jak nic na to, co najmniej. Co najmniej. To tak po sprawiedliwości by było. Ale nie tak w tej historii. Już w tych momentach zaczynamy zauważać Boży charakter. Bo to jest największym wyzwaniem, żeby w tych trudnych historiach tam wszędzie jest tak dużo Bożej łaskawości, Bożego działania. Samo to, że prorok przychodzi, to jest Boże działanie i Boża łaskawość. I kiedy prorok modli się za króla, a król zostaje uzdrowiony, to w jednej chwili ma okazję zaobserwować zarówno Boży sąd, jak i Bożą łaskę. W jednej chwili, wszystko naraz. A gdyby tak król powiedział, módl się nie tylko za moją ręką, ale także za moim sercem, to i wierzę, że ta modlitwa, albo przede wszystkim ta byłaby wysłuchana. I to jest takie wyzwanie, ta modlitwa o swoje serce. Nieraz widzimy tak wiele rzeczy, może być w nas chorych, słabych, ale ta najważniejsza modlitwa, żeby Pan Bóg zmieniał nasze serca. No i wraca prorok po takiej wspaniałej misji. Powiedział królowi, stały się cuda, ołtarz się rozwalił, popiół się rozsypał, wszystko tak jak powiedział w jednej chwili. Wow, co za dzień. Wraca i na jego drodze staje inny prorok, który mówi, jak dobrze cię widzieć, ale to dzisiaj było, słyszałem, co tam się działo u króla. Naprawdę mąż Boży z ciebie. To jest drugi termin, który pojawia się w stosunku do tego człowieka. Prorok i mąż Boży. Jak to zacnie być nazwanym mężem Bożym. Staje i mówi, chodź do mnie. Chodź, chciałbym, żebyś mógł zjeść i się napić, bo gorący dzień jest, tam jest cały czas gorący dzień. Nawet jak jest zima, to też jest gorący dzień. A jak jest lato i jest 40 i 50 stopni, a jemu zostało powiedziane, nie pij nawet wody. To nie było daleko. To było tylko 15 kilometrów z Jerozolimy. Ale mimo wszystko, przejść pieszo 15 kilometrów w jedną stronę, zestresować się przed królem i później wracać, no człowiek mógłby się czegoś napić. Ale on wie, Pan Bóg mu powiedział wyraźnie, i on drugi raz to powtarza, mam na tym miejscu ani nie jeść, ani nie pić. On znał Słowo Boże. I często tak jest w naszym życiu, znamy Słowo Boże. Ale kluczem do zwycięstwa jest posłuszeństwo temu, co znamy. Dobrą rzeczą jest znać, ale lepszą rzeczą, ważniejszą rzeczą jest być posłusznym. Dlaczego miał nie jeść i dlaczego miał nie pić? Dlatego, żeby w żaden sposób nie spoufalać się z tymi bałwochwalcami, którzy właśnie zaczęli praktykować kult przeciwny Bogu Jahwe. Gdyby zaczął z nimi tam sobie ucztować, by sobie zaczęli życzenia składać, nie byłoby to po Bożej myśli, a prorok znał te słowa bardzo dokładnie. Prorok znał swój cel, wiedział, jaka jest jego misja. Miał pójść, powiedzieć słowa do króla i miał wracać z powrotem inną drogą. Nie zatrzymywać się, nie jeść chleba, nie pić wody. I to najważniejsze przesłanie. Jaki jest cel naszego życia? Prorok wiedział. Wiedział bardzo dokładnie, po co tutaj jestem, po co Pan Bóg mnie wysłał i co jest moim celem, mojego życia. Gdzie często tak jest, że budzimy się rano, mówię tak globalnie, budzimy się rano no i po prostu płynie jakaś fala, więc pierwszą falą jest budzik, drugą falą jest śniadanie, trzecią falą jest jakiś tam autobus, samochód, później praca, kolejne zadania i tak po prostu mija kolejny dzień. Ale jaki jest cel mojego życia? Czy moim celem jest płynąć po prostu z tą rzeką, która nas porywa i coś przecież musimy jeść, no to idziemy do pracy, zmieniamy pracę, raz taka, raz lepsza, raz gorsza. Coś robimy w tym życiu. Co jest moim celem? To jest szczególnie ważne pytanie dla nas chrześcijan. To jest ważne pytanie dla każdego człowieka, ale myślę, że tym bardziej ważne dla nas. Otóż okazało się, że ludzie, którzy znają cel swojego życia, wiedzą, co chcą robić w swoim życiu, osiągają dużo większe sukcesy, jeżeli można mierzyć coś taką miarą. Otóż kiedyś zadano to pytanie studentom, kiedy jeszcze się uczyli, jaki jest cel twojego życia? I tylko mała grupa, około 10%, wiedziała, co chcą robić w swoim życiu, a cała reszta mówiła, no to się zobaczy, no jakoś tam będzie, nie? Po kilkunastu latach spotkano tych samych studentów, którzy już byli pracującymi ludźmi i okazało się, że spośród tej małej grupy, tych, którzy wiedzieli, co chcą robić, niemalże wszyscy osiągnęli cele albo bliskie, czasem nawet większe niż to, co planowali, to, co chcieli robić. A z grupy osób, które nie miały swoich planów i tak po prostu jakoś tam będzie, ich życie wyglądało dużo gorzej niż tych, którzy mieli swoje cele i założenia. Było inne badanie. Otóż dorosłych ludzi zapytano, jakie są ich cele. I znowu po kilkunastu latach wrócono do tych ludzi i okazało się, że spośród grupy osób, którzy nie mieli swoich celów, był całkiem spory procent tych, którzy już w ogóle nie żyli. Choroby dużo łatwiej przyplątywały się tym ludziom, którzy nie mieli swojego celu w życiu. Natomiast osoby, które miały swój cel, żyło im się dużo lepiej, dużo szczęśliwiej i dużo zdrowiej. To takie obserwacje współczesnej psychologii. Prorok wiedział, jaki jest cel jego życia. Ja wierzę, że dla każdego z nas Pan Bóg ma jakiś cel. Taki długofalowy i taki krótkofalowy. Taki na rok, taki na miesiąc, taki na tydzień, czasem taki na dzisiaj. Tak jak dla tego proroka, tak ważną sprawą była realizacja tamtego celu, jego celu, tego, z czym Pan Bóg go wysłał, tak wierzę naszym zadaniem, oprócz znajomości Słowa Bożego. On też znał Słowo Boże, ale znajomość i posłuszeństwo to są dwie różne sprawy. I takim moim wyzwaniem jest to, abyśmy my, jako chrześcijanie, jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy mogą mieć kontakt z Panem Bogiem, żebyśmy wyznaczali sobie cele, żeby Pan Bóg wkładał te cele w nasze serca. Przecież On ma plan dla nas, On zna nas po imieniu. On znał Jozjasza, On znał Cyrusa, zna i nas. Wszystkie włosy na naszej głowie są policzone. Nie chcę, żeby nasze życie tak po prostu jakoś tam sobie płynęło, dokądś tam dopłynie może, jak patyk rzucony na wodę, może się zatrzyma, może coś go tam wciągnie. Nie. My jesteśmy ludźmi, którzy powinni chodzić Bożymi drogami. Fałszywy prorok niewątpliwie oszukał męża Bożego. Podawał się za proroka, mówił, że mu tam anioł coś powiedział. Pan Bóg nigdy nie wysyła sprzecznych informacji. Jak raz coś powiedział, to nie będzie mówił za chwilę na odwrót. Więc możemy być pewni, że jak coś przeczytaliśmy ze Słowa Bożego, a słyszymy inne wiadomości, to nie będą od Boga. I w tych sprawach nie ma reklamacji. Wiecie, diabeł jest bardzo i sprytny, i uparty. Najpierw próbował przez króla go tam jakoś przekupić podarkami i później w końcu wysyła tego oszukańczego proroka. Tak samo i w naszym życiu diabeł będzie bardzo aktywny. Diabeł będzie tym, który będzie próbował różnych oszustw, sztuczek, przekupstw i będzie mydlił nasze oczy. Jak to będzie, jakby to było fajnie usiąść na chwilę, przecież taki ciężki, gorący dzień, zrobiłeś dobrą robotę dla Pana Boga, usiądź sobie chwilę, coś zjemy, się napijemy. To dobra rzecz byłaby, posiedzieć chwilę. W tych sprawach nie ma reklamacji. Diabeł oszukuje ludzi, zaciera ręce i mówi, ale mi się udało, a teraz jeszcze bardziej go przydepczę i wezmę się za następnego. Tutaj nie ma reklamacji. I ta dalsza scena, kiedy prorok wraca do domu, jedzie na ośle, wyskakuje lew i zagryza proroka. No, w naszych oczach bardzo brutalne. I oczywiście zaczynamy myśleć o cierpieniach tego proroka, ale dla człowieka, który czytał tą historię, słyszał tą historię wtedy, bardziej znamienna jest ta scena, taka dość statyczna. Stoi osioł, stoi lew, leży człowiek. Nikt nic nie robi. Lew mógłby zjeść człowieka do końca, ledwo napoczął. Mógłby zjeść osła, osioł mógłby uciekać. No jedynie prorok tutaj nie ma za dużego wyboru. Ale jednak cały czas ta scena jest w takim zamrożeniu. Wszyscy przychodzą i patrzą, co to się stało. Ale był to kolejny dowód na to, że te wszystkie słowa, które wypowiedział prorok, są prawdą, że tak się stanie. I faktycznie, 300 lat później pojawia się Jozjasz, który usunął te wszystkie fałszywe ołtarze, zakończył bałwochwalstwo w Izraelu. Kolejny dowód. I nieraz konsekwencje mogą być takie brutalne, ale to wszystko, co wtedy się dzieje, to wszystko, co w tej scenie możemy obserwować, to Pan Bóg zostawia nam taki obrazek, żebyśmy zobaczyli, jak ważna jest ta walka o nasze życie. Jak warto być Mu posłusznym. Być może zadajemy sobie pytanie, no taki odważny ten prorok, poszedł, zrobił, co miał zrobić, tylko taka, no gdyby nie to oszustwo, to przecież zrealizowałby swoją misję w 100%. Ja osobiście nie boję się o zbawienie tego proroka. I Mojżesz za swój błąd nie wszedł do Kanaanu, a musiał umrzeć wcześniej. To też wydawałoby się jeden mały błąd. Nieraz konsekwencje są takie dalekosiężne, takie wydawałoby się okropne, ale na szczęście w oczach Bożych To wszystko to dopiero początek. Zarówno dla Mojżesza, jak i dla tego proroka. I taka jeszcze jedna myśl. Co lepiej? Czy śmierć jest taka okrutna, taka beznadziejna, taka straszna? Czy śmierć, co jest gorsze, czy śmierć, czy nieposłuszeństwo w stosunku do Boga? Tak naprawdę i tak wszyscy pewnego dnia poumieramy. Więc to, że ten prorok zginął trochę wcześniej, to przykre. Ale i tak pewnego dnia każdy z nas zakończy swój żywot tutaj. Ale ta historia jest takim wyzwaniem, żebyśmy byli Bogu posłuszni. Kiedy Pan Bóg do nas coś mówi, kiedy Pan Bóg wyznacza nam jakiś kierunek życia, to człowieku, idź prosto. Nie daj się zatrzymywać, oszukiwać, a możesz na to liczyć. Co jest naszym najważniejszym celem? Oczekujemy na powtórne przyjście Pana Jezusa. To jest nasz największy cel, najważniejszy. Nie chodzi o liczby, o to, ile osób będzie siedzieć na tych krzesłach, ile chrztów jeszcze będzie, ile osób przyłączy się. To jest dodatek. Naszym najważniejszym celem jest oczekiwanie na powtórne przyjście i opowiadanie całemu światu, że to się zbliża. I nigdy jeszcze nie było tak blisko, jak dzisiaj. Jest najbliżej, jak się da. I dopóki to będzie naszym celem i będziemy to robili jako nasz najważniejszy cel naszego życia, nie taki dodatkowy, ale najważniejszy. To Pan Bóg będzie wyznaczał i kolejne zadania w naszym życiu. Te na rok, te na miesiąc, te na tydzień. I wierzę, że jesteśmy w stanie usłyszeć, co Pan Bóg chce nam powiedzieć. Jakie cele wkłada do naszego serca. Żebyśmy byli odważni, żebyśmy nie dawali się oszukiwać, żebyśmy byli Jego posłańcami. Czekając na to najważniejsze wydarzenie, na Jego powtórne przyjście, które sprawi naprawdę największą różnicę ze wszystkiego. Jeżeli naprawdę w to wierzymy, Pan Bóg będzie nas umacniał, zmieniał i nawet jeszcze trochę tych miejsc wypełni. Bo jest jeszcze wielu ludzi, którzy też są gotowi podjąć to wyzwanie i czekać na powtórne przyjście Pana Jezusa. I Jemu niech będzie chwała za to, że Słowo Boże nawet w tych trudnych historiach ma dla nas przesłanie. Chciałem teraz zaprosić pastora Władysława Poloka, żeby, nie wiem, czy w jakiś sposób kontynuował, jak Pan Bóg prowadził nas w tych naszych przygotowaniach, bo się wcześniej nie umawialiśmy precyzyjnie, o czym będziemy mówić, ale wierzę, że będzie to kolejne dobre przesłanie dla nas. Pastorze, zapraszamy.
Serdecznie witam wszystkich i szczerze, bardzo szczerze cieszę się, że te ostatnie dni 2016 roku mogę spędzać w Łodzi. Tutaj jest mnóstwo młodych ludzi, mnóstwo tych, którzy są młodzi w prawdzie czy w znajomości poselstwa, którzy nie pamiętają tych dawnych czasów, ale w tych dawnych czasach ja bardzo, bardzo często bywałem w Łodzi, bo Spodkowy to nie tak aż daleko. Miewałem tu serię odczytów i wiele innych wspaniałych rzeczy, także cieszę się bardzo z tego powodu, że te ostatnie dni, chociaż jeszcze kilka dni pozostały, mogę spędzać w Łodzi. Drodzy, jedno wiemy, że z czasu Do końca pozostało już bardzo mało. Nie znamy dat powtórnego przyjścia czy tych ostatnich wydarzeń, ale wiemy jedno, że naprawdę jesteśmy już bardzo, bardzo blisko domu. Ja tak myślałem o tym, tych 15 minut, które mam do dyspozycji, aby kilka myśli oczywiście przekazać. Tak postanowiłem słuchać, co Marek powie, po to, aby tą myśl kontynuować nie w oparciu o tą historię, ale o inną oczywiście historię, o której bardzo chętnie lubię mówić, być może nawet i pewne myśli już w Łodzi przekazywałem. Jest to historia pewnego męża Bożego, który ciekawe dzieje, ciekawe jego życie mogło, znaczy wyglądało, a mianowicie kilka myśli powiedzieć na temat Jakuba. Czytamy w 28 rozdziale, 28 rozdziale pierwszej księgi Mojżesza, że przed Jakubem była bardzo długa, uciążliwa droga na skutek pewnych błędów, które popełnił, które bardzo dobrze znamy. W pewnym momencie pozostało mu nic innego, jak tylko wziąć laskę, pasterską laskę, bo był pasterzem. No węzełek chleba, który mu mama na drogę dała, no i udać się w daleką drogę, tak jak wiemy, na skutek pewnych błędów, które popełnił. Wydawało mu się, że jest opuszczony. Może nam w życiu nieraz tak się wydaje, że jesteśmy opuszczeni przez Boga na skutek rzeczywiście pewnych rzeczy, które stały się w naszym życiu. To była bardzo niebezpieczna droga. Pełno tam zbójców, drapieżnych zwierząt było. Wydawało mu się, jeżeli zginie, to zginie na zawsze w poczuciu pewnych złych rzeczy, których się dopuścił. Ale w całym tym rozdziale, 28 rozdziale tej pierwszej księgi Mojżesza jest opisana ta wędrówka. Cały dzień szedł, wreszcie doszedł do pewnego miejsca, nie był w stanie już dalej iść, wziął kamień, położył na ziemi, położył głowę na tym kamieniu i zasnął. I czytamy, że wtedy, kiedy był w takim stanie, wydawało mu się, że jest opuszczony, że przyjdzie mu zginąć i tak dalej, to w nocy miał sen, a mianowicie widział drabinę jako symbol łączności z Bogiem, że nie jest opuszczony. Obyśmy tą świadomość też, no, szczególnie w tym przyszłym roku, który nadchodzi, tą świadomość mieli. A następnie po tej drabinie występowali aniołowie, o których tak ładnie jest napisane w liście do Hebrajczyków, że są duchami usługującymi, posłani na posługę tym, którzy mają być zbawieni. A więc dla nas. Tam jest też historia, ja nie chcę historii w tej chwili powtarzać dla dzieci, ale jest taki piękny obraz, jak dwoje dzieci przez kładkę idzie i nad nimi anioł rozpościera ręce. No i tak wielu ludzi by powiedziało, no taka piękna bajeczka, piękna historia dla dzieci. Nie, to nie jest piękna historia, to nie jest tylko jakieś tam opowiadanie, to jest rzeczywistość. I dobrze, żebyśmy pamiętali, że w tym roku Bóg nas często posyłał aniołów, aby nas strzegli, i chcemy też prosić, aby w następnym roku tak było. Czytamy, że doszedł do pewnego miejsca i świadomości tego, że tam Bóg nad tą drabiną był i powiedział, że wróci się z powrotem do domu i błogosławieństwa mu złożył. Co Jakub uczynił? To było to miejsce, które nazywało się Luz. Tam, gdzie Bóg mu się objawił w najbardziej smutnych momentach jego życia, może w bardzo beznadziejnych momentach jego życia. Powiedział, nic tu innego jest. Znamy tą historię, nawet nie muszę czytać tych wszystkich fragmentów, że to miejsce nazwał Betel, to znaczy Dom Boży. Nic tu innego, tylko Dom Boży. I pragnę myśleć o tym, czy też podkreślić to, czy są w naszym życiu takie miejsca, które powinniśmy oznaczyć pamiątką i nazwać Betel, że to był dla nas Dom Boży. Wszyscy pamiętamy, albo prawie, że chyba wszyscy pamiętamy moment zawarcia przymierza z Panem i wielu innych rzeczy. Ja sobie też przypominam, jak w roku 1955 potajemnie, bo to był taki czas, zawierałem przymierze z Panem przez chrzest. Jak ten czas szybko biegnie, to było w 1955 roku. I to było to miejsce, które do dnia dzisiejszego często wspominam, że to był Dom Boży dla mnie. Wiele takich miejsc było, które powinienem nazwać Domem Bożym. Powstaje pytanie, czy w naszym życiu są takie miejsca, które powinniśmy nazwać Betel, Dom Boży. Czy w minionym roku, który się kończy, czy są takie miejsca, które powinniśmy nazwać Domem Bożym? Może nawet o niektórych nie wiemy. Może dopiero w Królestwie Niebieskim dowiemy się, jak nas Bóg ratował. A może nieraz wiemy. Doświadczyliśmy oczywiście tego. I dlatego warto pod koniec roku przypomnieć sobie, przeanalizować te miejsca, które powinny być dla nas Domem Bożym. W naszym życiu, a szczególnie w tym minionym, kończącym się roku. Czytamy co więcej. Tam Jakub składa śluby. Tak. Marek mówił o pewnych ślubach, że trzeba mieć jakiś ślub, jakiś cel w życiu. Jaki cel sobie po tych doświadczeniach wyznaczył Jakub? Czytamy 17 wiersz tego 28 rozdziału, zdjęty trwogą rzekł, o jakimże lękiem napawa to miejsce, nie jest tu nic innego, ten Dom Boży i brama do nieba. I dalej, wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik, nalał oliwy na jego wierzch i nazwał, tak już wspominaliśmy, to miejsce Betel, które wcześniej nazywało się Luz. Ja bardzo lubię o tym mówić, a szczególnie w takich szczególnych momentach, kiedy coś się kończy i coś mamy zacząć. Zawsze z historii pamiętam, że w czasach rzymskich był taki człowiek, senator rzymski, który nazywał się Katon. Często w Senacie przemawiał, znaczy w rzymskim Senacie. I obojętnie o czym by mówił, zawsze każde przemówienie kończył słowami, a za tym uważam, że Kartagina powinna być zburzona. To było takie konkurencyjne miejsce dla Rzymu. Obojętnie o czym mówił, A mówił bardzo często na temat młodzieży, krytykował młodzież, że traci te pierwotne idee i tak dalej. Ja się cieszę z tego powodu, że całe życie raczej spędzałem, czy jeszcze spędzam wśród młodzieży, ale nigdy nie muszę czegoś takiego wygłaszać, że młodzież traci pierwotne idee. Jak ostatnio obserwowałem, bracie Marku, na kampie młodzież i rozmawiałem z nimi, to powiedziałem, chwała Panu. Jest nadzieja na zdecydowaną, lepszą przyszłość, gdy widziałem młodzież zaangażowaną, regularnie słuchającą Słowo Boże i wielu innych miejscach, które to słyszę. Także chwała Panu, że jest młodzież, która ma swój cel, coraz bardziej ten cel sobie właściwy wyznacza. I Jakub sobie też wyznaczył cel. I czytamy, że wtedy złożył ślub. Jaki ślub złożył? 20 wiersz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Pan będzie ze mną, i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaję. I da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie. I powrócę w pokoju do domu ojca mego. Jeżeli Pan będzie ze mną. Możemy dzisiaj też powiedzieć, jeżeli Pan był z nami, jeżeli Pan będzie z nami w następnym roku, aż do tego wielkiego wydarzenia powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Jeżeli Pan będzie ze mną, a Pan pragnie oczywiście być z nami, to jaki ślub Jakub składał? A może dobrze by było, gdybyśmy podobne cele i podobne śluby składali. To Pan będzie Bogiem moim. Co przez to chciał ślubować Jakub? Jaki cel sobie oczywiście wyznaczał? Że Pan będzie moim Bogiem. To znaczy, że już ja w życiu nie będę kombinował. Już nie będę nawet swojego sprytu czy swojej wyjątkowej inteligencji wykorzystał, aby osiągać pewne cele. A my wiemy, że tak Jakub czynił. Pan będzie moim Bogiem. To znaczy Pan będzie decydował o moim życiu. Czy nie dobrze byłoby w początkach, pod koniec tego roku, czy w początkach przyszłego roku taki ślub złożyć? Całkowicie zaufam Panu. Pan będzie moim Bogiem. To znaczy Pan będzie decydował o moim życiu. Aż do tego dnia, kiedy bramy niebios się otworzą i Jezus Chrystus powróci. To jest pierwszy ślub. To jest pierwszy cel, który powinniśmy sobie wyznaczać. Pan będzie moim Bogiem. Drugi. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. To miejsce, ten kamień, to wydarzenie będzie, jak już wspominaliśmy, będzie dla mnie domem Bożym. Jeszcze raz możemy zapytać się, czy są takie miejsca, które powinniśmy naznaczyć pamiątką zmienionego naszego życia, a może szczególnie też i zmienionego albo kończącego się roku. Są miejsca, są wydarzenia, które powinny być w naszym życiu naznaczone pamiątką. Powinny dla nas stać się domem Bożym. I trzeci ślub. Ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci oddawał dokładnie dziesięcinę. To znaczy to, co jest własnością Twoją, Boże, to wiernie będę Tobie oddawał. To był cel, jaki sobie Jakub wyznaczył. To jest ślub, jaki on składa, że Pan będzie moim Bogiem. I oby Pan dopomógł nam rzeczywiście, abyśmy taki ślub mogli złożyć u progu nowego roku. Pewne miejsca będą naznaczone pamiątką. I trzecia rzecz, to, co jest własnością Bożą, to, co Pan, do Pana należy, będę wiernie oddawał. Jakub jeszcze musiał wiele przeżyć, ale ten ślub wypełniał. Tak gdy myślę o Księdze Objawienia, o tych ostatnich rozdziałach, gdzie jest opisane Nowe Jeruzalem, jest opisane, to tam na bramach Nowego Jeruzalem co było? Wypisane były imiona Jego synów. Chyba to jest największe szczęście dla nas, dla rodziców, żeby kiedyś imiona naszych dzieci, imiona naszej młodzieży w zborze były kiedyś wypisane na bramach Nowego Jeruzalem. I dlatego, oby nam Pan dopomógł, abyśmy mogli podążać naprzód, chociaż może ta droga, tak jak w życiu Jakuba, była trudna. Ja nawet kiedyś takie kazanie miałem. Dziwne twoje drogi były, Jakubie. Bo naprawdę dziwne były jego drogi. Pamiętam, jak wiele lat temu, gdy byłem w Australii, to kazanie miałem, a tam właśnie też spotkałem ludzi, których drogi były dziwne. I znaleźli się gdzieś na nowym kontynencie, od życia, od początku rozpoczynali. I pamiętam, że wtedy, kiedy studiowaliśmy to wspólnie, razem podczas kazania, tam wiele łez było. Dziwne były nasze drogi. Może dziwne jeszcze będą, ale oby Pan dopomógł, abyśmy podobne śluby mogli złożyć. Aby nasze imiona, jak również imiona może naszych dzieci, naszych bliskich, kiedyś wypisane były na murach Nowego Jeruzalem. Niech to będzie naszym życzeniem. Niech to będą nasze cele. Niech to będą nasze śluby, które złożymy. I oby Pan dopomógł nam, abyśmy te śluby mogli spełniać każdego dnia, aż do tego dnia, kiedy Jezus Chrystus powróci. Niech to będzie naszym celem i niech Bóg nas w tych celach i w tych ślubach błogosławi. Amen. Amen.